Temat kazania na dzisiejszą niedzielę to jest sądzenie. I ten temat z jednej strony chciałbym potraktować jako sądzenie, które jest od Pana Boga, a z drugiej strony jako sądzenie, które my wykonujemy między sobą. I to w Kościele. Takie podstawowe znaczenie słowa sądzić to jest po pierwsze rozpatrywać czyjeś postępowanie, czyli to mieści się również sądzenie takie przed wymiarem sprawiedliwości w tym, ale też drugie znaczenie, bo to pierwsze znaczenie to możemy robić również między sobą, tak, patrzeć jaki tam ktoś jest, oceniać go, jakąś klasyfikację od 1 do 10. Ja na przykład nie w ludziach, ale w różnych innych zagadnieniach lubię, żeby jakaś skala była podana, jakaś ocena, tak? Szkoły też mają swoje oceny. Albo drugie znaczenie tego słowa to procesować się z kimś przed sądem. To znaczy sądzić. No i teraz co my tutaj mamy w tym temacie, myślę, w Biblii, w Kościele do zrobienia. Tak się zastanawiam, Kościół to jest przede wszystkim takie miejsce, gdzie badane też jest postępowanie nasze. To, co robimy, ma znaczenie. Bo gdyby nasze postępowanie było tak zupełnie bez znaczenia, to pewnie to nasze zachowanie też nie byłoby do końca takie dobre. Uważam, że jest całkiem dobre. Tak? Wprawdzie potrzebujemy od czasu do czasu jakiegoś odświeżenia, uprzątnięcia, ale uważam generalnie, że na nasze postępowanie powinniśmy kłaść też duży nacisk. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę tym, który przygląda się temu, co robimy i ocenia to, jest Pan Bóg. Pan Bóg jest sędzią, chociaż wprost nie ma tak o nim napisane. Mam wrażenie, że raczej Panu Bogu podobają się takie określenia, jak żeśmy śpiewali Adonai, bo takie inne mi przychodziło też w trakcie dzisiejszego uwielbienia El Shaddai, czyli wszechmocny. Myślę, że sędzią nie, ale myślę, że jeżeli chodzi o sprawiedliwość, to jest to na pewno jedna z kluczowych cech Pana Boga. Przeczytajmy w tych wersetach, w psalmie 9, wersety 8 i 9 jest napisane: lecz Pan trwa na wieki, ustawia na sąd tron swój, sądzić będzie świat sprawiedliwie, bezstronnie osądzać ludy. Czyli będzie świat, będzie osądzony przez Pana Boga i to, co jest tutaj napisane, będzie to robił bezstronnie. Czyli nie ma u Pana Boga, myślę, jakiegoś celu takiego, żeby koniecznie wyciągnąć winę i ukarać wtedy, kiedy tej winy nie ma. No ale bezstronność to też w drugą stronę, tak? Jeżeli jest wina, to nie będzie jej wybielenia od tak. Jest wina. Na tym polega bezstronność. Widzę sprawę obiektywnie. Tak, możemy. Sądy takie ludzkie, które działają, one też starają się być obiektywne, podnosić różne aspekty, różne sytuacje, co tam mogło wpłynąć na tą osobę, która jest sądzona. Dlaczego tak zrobiła, co nią kierowało, jak się czuła, czy była zdrowa, czy głodna. Różne rzeczy są brane pod uwagę. I myślę, że i różnie to wychodzi z tym sądzeniem. Natomiast to, czego jestem spokojny tak o ten sąd, to, że on będzie obiektywny, będzie bezstronny. Czyli jeżeli mamy coś, co jest naszą winą, to będzie to na pewno sprawiedliwie osądzone, bezstronnie. Bóg nie będzie dokładał ciężarków, ani ich zdejmował. Będzie to sprawiedliwe. Taki jest Pan Bóg. W innym fragmencie też w psalmie jest napisane w wersetach od 11 do 13. Niech radują się niebiosa i weseli się ziemia. Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia. Niech radują się pola i wszystko, co jest na nich. Niech szumią radośnie wszystkie drzewa leśne przed obliczem Pana, bo idzie. Zaiste idzie, by sądzić ziemię. Będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swej wierności. Możesz tak się zastanawiać, ja sam mówiąc te słowa, ja widzę to, co pewnie wielu z was widzi, tak, że te moje winy, choćby były ciemne, straszne, to jednak Pan Bóg je wybiela, tak? Ich ma nie być, tak? Co nie zmienia sytuacji takiej, że ten sąd jest zaplanowany. I w Starym Przymierzu Żydzi, tak jak znają Pana Boga, no to znają Go jako Boga sprawiedliwego. Jako Boga, przed którym nasze zachowanie nie może być takie byle jakie, słabe. I trzeba się starać. Tak? Natomiast sąd jest nieuchronny i pomimo nowego przymierza to sąd nadejdzie dla wszystkich. Przeczytam jeszcze jeden fragment ze Starego Testamentu. Księga Joela. Księga Joela, rozdział 3. Mała księga, to trudno znaleźć, ale już mam. Księga Joela, rozdział 3, wersety od 1 do 7 i od 15 do 18. A potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało i wasi synowie i wasze córki prorokować będą. Wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego ducha i ukażę znaki na niebie i na ziemi, krew, ogień i słupy dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie ów wielki, straszny dzień Pana. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony, gdyż na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie wybawienie. Jak rzekł Pan, a wśród pozostałych przy życiu będą ci, których powoła Pan. Bo oto w owych dniach i w owym czasie, gdy odmienię los Judy i Jeruzalemu, zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Józafata i tam się z nimi rozprawię. Z powodu mojego ludu i mojego dziedzictwa Izraela, ponieważ rozproszyli je między ludy pogańskie, i podzielili mój kraj. I teraz drugi fragment z tego samego rozdziału, czyli od wersetu 15 do 18. Przekujcie swoje lemiesze na miecze, a swoje sierpy na oszczepy. Kto słaby, niech mówi, jestem bohaterem. Przychodźcie śpiesznie wy wszystkie okoliczne narody. Zbierzcie się. Panie, sprowadź tam swoich bohaterów. Niech poruszą się ludy i przyjdą do Doliny Józafata, bo tam zasiądę, aby sądzić wszystkie okoliczne narody. Zapuśćcie sierp, gdyż nadeszło żniwo. Przyjdźcie, stąpcie, bo pełna jest prasa. Pełne są kadzie, gdyż złość ich jest wielka. Pierwszy fragment to sobie jest dobrze znany, ale jest też niesamowity. Mówi o czasach ostatecznych, o wylaniu ducha na wszelkie ciało, o tym, że będzie czas na prorokowanie, na sny, na widzenia. Duch Święty będzie wylany. Ale to, co nastąpi potem, to w Dolinie Jozafata nastąpi sąd. Dolina Jozafata, ja tutaj takie zdjęcie wstawiłem, to jest dolina pomiędzy Wzgórzem Świątynnym a Górą Oliwną. No i między innymi choćby z tego fragmentu wynika, że tam odbędzie się sąd, więc Góra Oliwna ma jeszcze pewną rolę do wykonania. No i jest to coś, co nastąpi. Czyli po tych czasach wylania Ducha Świętego, te, które tutaj są zapowiedziane, po wejściu, myślę, w te niesamowite znaki, będzie też czas na rozsądzenie wszystkiego, co ludzie robili, co wszystkie narody, tu jest napisane, co wszystkie narody robią. Można powiedzieć, dlaczego? Czy Pan Bóg nie mógł odpuścić? Czy to dotyczy wszystkich? A co ze zbawionymi? Czy oni też będą sądzeni, czy nie? To są dobre pytania i trzeba te pytania zadawać. Ja te pytania też zadaję i zadaję je nie po to, żeby komuś było lekko, czyli nie po to, żeby mi było lekko i dobrze, bo nie o to w tym wszystkim chodzi, tylko o to, żeby poznać prawdę, poznać plan Pana Boga. Jaki On ma plan na ten czas? Nie chcę ani samego siebie łudzić, że to, co robię, ma małe znaczenie, bo przecież Pan Jezus umarł za mnie, jest Jego ofiara, jedyna, niepowtarzalna. To ma znaczenie, ale będzie też sąd. Więc jak to jedno z drugim połączyć? I jeszcze Żydzi w tym wszystkim. Duży kawałek w tekstu, ale nie chciałbym za bardzo się na tym skupiać. To jest z Księgi Kapłańskiej z 23 rozdziału, wersety od 23 do 34. Księga Kapłańska, czyli trzecia Mojżeszowa. Trzecia Mojżeszowa od 23 wersetu, tak, w 23 rozdziale. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Powiedz synom izraelskim tak. W miesiącu siódmym, pierwszego dnia tegoż miesiąca będziecie mieli dzień odpoczynku, dzień pamiętny, obwołane trąbieniem święte zgromadzenie. Żadnej ciężkiej pracy wykonywać nie będziecie, a składać będziecie ofiary ogniowe dla Pana. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. 10 dnia jednak tego samego, siódmego miesiąca, będzie dzień pojednania. Będzie to dla was święte zgromadzenie. Ukorzycie się i złożycie Panu ofiary ogniowe. Żadnej pracy w tym dniu wykonywać nie będziecie, gdyż jest to dzień pojednania, aby pojednać się z Panem, Bogiem waszym. Każdy zaś, kto się nie ukorzy w owym dniu, będzie wytracony ze swojego ludu. Każdego, kto w tym dniu wykonywać będzie jakąkolwiek pracę, wytępię spośród jego ludu. Żadnej pracy wykonywać nie będziecie, jest to wieczna ustawa dla waszych pokoleń we wszystkich siedzibach waszych. Jest to sabat, dzień całkowitego odpoczynku. Ukuszcie się więc 9 dnia tego miesiąca wieczorem, od wieczora do wieczora obchodzić będziecie wasz sabat. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Powiedz synom izraelskim tak. 15 dnia tego samego, 7 miesiąca, będzie przez 7 dni święto szałasów dla Pana. Dlaczego przeczytałem ten fragment w kontekście sądu? Dlatego, że uważam, to jest takie mam poznanie na ten moment, że to, co Pan Bóg zapowiedział, to On to zaplanował i konsekwentnie będzie realizował. I te święta, które tutaj są wymienione, to są te święta, które de facto mamy już w tym roku za sobą. Była od nas spora grupa, kilkunastu osób, uczestniczyła w ostatniej części tego, czyli w świętach Szołasów dla Pana, w wspólnym świętowaniu, ale to, co następuje wcześniej, to jest tak zwane święto trąbek i tak zwany dzień pojednania, dzień pokuty, inaczej nazywany sądny dzień. Prawdopodobnie tak to będzie realizować się w czasach ostatecznych. Tak, mamy w liście do Tesaloniczan napisane, że będzie trąbienie, będzie porwanie tych, którzy zasnęli w Panu, tych, którzy żyją w Panu, będzie dzień sądu i będzie dzień wspólnego świętowania, święto namiotów. Wesele, wspólny czas. Co my mamy do tego? Myślę, że nie będąc Żydami, dobrze jest znać te ich przepisy, dobrze jest znać ich szacunek do Pana Boga, do zachowania, ale jako nowonarodzeni z pogan, nie jesteśmy Żydami, więc może nie ma sensu w te wszystkie rzeczy wchodzić, co nie znaczy, że nie warto tego wiedzieć i nie warto tego też świętować na Boży sposób, taki, jaki jest dla nas. Jaki jest dla nas? To jest pytanie. Jak my świętujemy? Co potrafimy, co chcemy robić, żeby świętować? Ale nie chcę za daleko odchodzić od tego tematu głównego, czyli od sądu. Jest zaplanowany sąd. I teraz w tym wszystkim pojawia się osoba Jezusa Chrystusa i Jego pierwsze przyjście. Ewangelia Jana, rozdział 3. No może poczujecie się trochę pewniej. Jesteśmy wreszcie w Nowym Przymierzu. Już powinno być nie aż tak srogo i dobrze, bo gdyby taki sąd srogi, czyli sprawiedliwy, nas potraktował, to mogłoby być ciężko. A tak, Ewangelia Jana, rozdział 3, wersety od 16 do 18. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Zazwyczaj skupiamy się na tym 16 wersecie, czyli że każdy, kto wierzy, ma żywot wieczny w Jezusie Chrystusie, ale 17 werset dla mnie jest też bardzo ważny, że Bóg swego Syna na świat nie posłał na to, aby świat sądził, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Czyli osoba Jezusa Chrystusa, Bóg święty, nieskalany, czysty, bez grzechu, w bliskiej relacji z Bogiem, wszelkie podstawy miałby do tego, żeby osądzić świat, żeby wytknąć błędy, pokazać, tu jest źle, tu jest źle, tu jest źle. I sąd. Za to tyle, za to tyle, za to taka kara. ale misja była inna. Na ten moment, na to przyjście, misja Jezusa była taka, żeby świat zbawić. I on raczej nie zajmował się tym, żeby robić wytyki, żeby sądzić świat, a raczej, żeby pociągnąć tych, którzy szukają relacji z Bogiem, tych, którzy pragną Go całym sercem. Nawet jeśli są w jakiś sposób skrępowani grzechem, ale jeśli pragną, to misją i celem Jezusa nie było to, żeby potępić, żeby skupić się na tym grzechu i powiedzieć: nie, ten grzech jest za duży, zrób coś z tym, uporaj, wtedy będziemy w relacji. Albo złóż jakieś ofiary, zrób coś z tym, tak? Wtedy do mnie wrócisz. Nie. Czyli nie sąd, ale zbawienie. Taka była misja pierwszego przyjścia Jezusa Chrystusa. Nie przyszedł po to, żeby osądzić, ale miał wszelkie możliwości, żeby to robić, wszelkie przesłanki. Ale to nie była jego misja i to wyraźnie wiele razy podkreślał. I jeszcze raz, ta sama Ewangelia. Rozdział 5, werset 24. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Zastanawiałem się, jak to określić, to, co Pan Jezus zrobił. Jakieś takie myśli miałem. Glejt żelazny, przepustka, certyfikat przynależności, zapisanie w Księdze Życia. Ale myślę, że to jest coś z jednej strony no niematerialnego, a z drugiej strony też najtrudniejszego takiego do określenia dla nas, dla ludzi, tak? Bo ktoś może zewnętrznie wyglądać tak samo, ale istotne jest to, co jest w sercu człowieka. Czyli jaka jest postawa wobec Pana Jezusa, nie jego zachowanie na dany moment. Jak jest nastawienie jego serca? Pan Bóg pozna, czy ta osoba jest w przymierzu z Jezusem, czy nie. Jeżeli jest w przymierzu, ma żywot wieczny. I nie stanie przed sądem. Sądem, który mógłby skazać na śmierć. Czyli jest taka przepustka od Jezusa Chrystusa dla każdego, kto słucha i uwierzy słowu Jezusa. Przepustka, która gwarantuje przejście do życia. Brak konieczności stanięcia przed sądem, który może skazać na śmierć. To jest od Jezusa Chrystusa i to jest jego misja. A co z tymi, którzy nie przyjmą Jezusa? Ewangelia Jana, rozdział 12, wersety 47 i 48. A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Pan Jezus mówi, no możesz przyjąć słowo, przestrzegać, tak żeby to życie było przemienione i wtedy nie musisz stawać przed sądem. Ale jeżeli nie przyjmiesz, to ta okazja, to słowo, które mogłeś przyjąć, ta sytuacja, przed którą stanąłeś, będzie cię sądzić. Słowo będzie cię sądzić. Będzie dla ciebie, domniemywam, obciążeniem. Czyli to, że nie przyjąłeś, a miałeś okazję, staniesz przed sądem. I będzie zamiast przepustki, zamiast przejścia, będzie normalny sąd. Teraz, co to słowo znaczy też dla mnie w kościele, czy dla mnie wobec ludzi niewierzących, którzy są wokół. Czyli to drugie znaczenie tego słowa, sądzić. Ewangelia Łukasza, rozdział 6. Ewangelia Łukasza, rozdział 6. Wersety 37 i 38. I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. I nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Troska o wysokie standardy w Kościele, czy o wysokie standardy w ogóle, może nas doprowadzić do takiego miejsca, że będziemy bardziej skłonni do tego, żeby osądzać inne osoby, innych ludzi. I każdy z nas ma jakieś zdanie, tak, na temat drugiej osoby i to nie jest złe mieć jakieś zdanie na temat drugiej osoby. Wiedzieć coś o kimś, czy nawet o czymś słabym miejscu, tak, w zachowaniu drugiej osoby. Ale tu pojawia się inna myśl, tak, i nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Czyli jeżeli w mojej głowie na temat jakiejś osoby pojawi się myśl, tak, ta osoba jest słaba i skupię się na tej słabości, i potępię ostatecznie, powiem, nic z tej osoby nie będzie, bo ona jest taka, taka i taka. Koniec. I choćbym nie mówił o tym nikomu, ale tak pomyślał i tak zaczął działać, to generalnie osądziłem, potępiłem. W jakiś sposób powstrzymałem też tą osobę. Nie uruchomiłem jej. Dlaczego? Dlatego, że się skupiłem na tym słabym miejscu, na tym słabym punkcie. A jeżeli rozważamy to swoje zachowanie, jakie ono jest, no to wiemy, że nikt z nas nie jest idealny. I Pan Bóg nas też nie traktuje, nie chcemy, żeby nas traktował wobec tych naszych słabych rzeczy, złych rzeczy, które robimy. A jaki jest Bóg? On odpuszcza, on przebacza, on podnosi. I chce, żeby takie zachowanie było z naszej strony. Zwłaszcza w Kościele. Bo to jest miejsce do takiego troszczenia się o siebie nawzajem, podnoszenia, wskazywania tych miejsc, które są cenne, dobre i zachowanie dobre i wymagające rozwoju. I Bóg myśli, że on też tak na nas patrzy, jako na tych, którzy grzeszą jeszcze, różne rzeczy jeszcze robimy, niedociągnięcia mamy, ale cały czas widzi ten potencjał i mówi, tak, ja chcę tą osobę, chcę jej serce, chcę, żeby ona wzrastała, chcę, żeby się rozwijała. I myślę, że Pan Bóg chce, żeby takie było też nasze zachowanie wobec siebie nawzajem. Czyli nie żeby osądzać, ta osoba to słaba, ale pomyśl, jaka była rok temu. Czy jakiś czas temu, z jakich rzeczy Bóg tą osobę wyprowadził, z czym ona się zmaga, a może trzeba raczej pomóc, raczej odpuścić, jeżeli tylko chce iść za Jezusem i autentycznie się stara i chce być bliżej Boga, to nie możemy być sędziami. Dlaczego? Choćby z troski o własne dobro. Tak? Ja mówię też o dobrze takim naszym, żebyśmy jako Kościół wzrastali i jako rodziny, jako najbliżsi, musimy mieć postawę takiego, można powiedzieć, przymykania oka na pewne rzeczy, nie wyciągania pewnych rzeczy. To nie nasza sprawa. Jezus powiedział, że On nie przyszedł, aby osądzić. Więc nie wiem, czy ktokolwiek z nas powinien postawić się w takim miejscu lepszym niż Jezus, tak? Bo teraz ja będę osądzał, jestem idealny. Nie jesteś idealny, ja nie jestem idealny. I raczej rolą naszą jest tutaj, żeby zachęcać siebie nawzajem, żeby podnosić siebie nawzajem, odpuszczać, widzieć dobre rzeczy i motywować ludzi, mówić, tu fajnie coś zrobiłeś, tu jesteś w tym dobry, widzę u ciebie rozwój w tym. Nawet jak mamy kogoś powstrzymać, to raczej też w duchu miłości, wiesz co, może w innej dziedzinie powinieneś się rozwijać, a tego już nie rób więcej. Chodzi o to, żeby nie kłaść na człowieku ciężaru naszego osądu, nie wypowiadać słów, które i tej osoby drugiej ciążą, i temu, kto wypowiada, też ciążą, też lekkie nie są i ostatecznie nie przynoszą pożytku, nie przynoszą wzrostu. Kolejny fragment o tym, żeby nie osądzać, to jest w liście do Rzymian. List do Rzymian, rozdział 14, wersety od 10 do 13. Ty zaś, czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Bo napisano, jakom żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. To, co robisz, za to odpowiadasz. Za swój ogródek, tak? Za swoje poletko, za swoje serce. Jakie są motywy tego, co robisz? Dlaczego to robisz? Tak? Można powiedzieć, ale tamten zda sprawę za siebie. Ten zda sprawę za siebie. A ja zdam sprawę za siebie. I to jest osobista odpowiedzialność. I jeżeli już mam się zajmować bratem czy siostrą, to tylko w takim zakresie, żeby nie dawać powodu do upadku i zgorszenia. Czyli nie gorszyć. Jeżeli wypowiadasz jakieś słowa, niech to będzie ku zbudowaniu, niech to będzie ku pożytkowi. Czyli zamiast być tym, który ciągnie kogoś w dół, raczej bądź tym, który podnosi, który wykonuje jakąś pracę, choćby malutką, ale żeby podnieść, żeby zachęcić. To nie zmieni, powiedzmy, miejsca, gdzie będziesz w wieczności, tak? Ale też nie będzie zapomniane o tym za chwilę. Dla mnie, jeżeli chodzi o sąd dla ludzi wierzących, to jest bardzo ważny fragment. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 3, wersety od 12 do 15. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 3, wersety od 12 do 15. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele, gdyż dzień sądny bowiem to pokaże. Gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie. lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. No jest w tym fragmencie pewien niepokojący taki element, również dla osób wierzących, które mają założony solidny fundament. Zaufałeś Jezusowi, zdałeś się na Niego, przyjąłeś Jego ofiarę. Jest solidny, porządny fundament. Ale to, co dalej się dzieje, to też ma znaczenie. Czyli to, co budujesz, będzie poddane próbie i będzie sądny dzień również dla takiej osoby. I to, co wybudowaliśmy w tym czasie, będzie wystawione na próbę. No można powiedzieć, ale co to takiego jest ta budowla? Czy może wreszcie powinniśmy zacząć budować budynek na spotkania z cegły? Porządny, żeby się ostał, niełatwopalny. Bardzo chętnie, ale raczej nie o to tutaj chodzi w tym fragmencie. Raczej o inne rzeczy niż o budowanie budynku na spotkania. Co to mogą być za rzeczy? Czym jest ta budowa, która będzie próbowana? Myślę, że ten sądny dzień to pokaże tak naprawdę, co to jest, co to są za rzeczy, w czym pokładałeś nadzieję i co tobą kierowało, co wznosiłeś, co było dla ciebie ważne w twoim życiu, do czego się przykładałeś i co robiłeś, jakie miałeś nastawienie. Tak, osoba wierząca, czyli ja, tak, zadeklarowany wyznawca Jezusa, budujący na Jego fundamencie, co dalej z tym robiłem? Można powiedzieć, co się przejmujesz? Jest napisane, zbawiony będzie. Tak, tak jest napisane. Będziesz zbawiony. Jeżeli zaufałeś Jezusowi Chrystusowi, będziesz zbawiony. Nie pójdziesz do piekła. Ale jakby tak to wszystko, co przez całe życie budowałem, wszystko poszło na marne, no to by było słabo. Szkoda by było i wstyd by był. Różne takie mam myśli, tak? Ja nie wiem, jak to, czy to inni będą widzieć, czy nie będą widzieć, czy tylko ja i Pan Bóg i taka sytuacja, tak, i ten sądny dzień. Nie wiem. Ale no tak, zostać na tym gołym fundamencie, trzeba się cieszyć z fundamentu, trzeba być zadowolonym, że nie jest to kwestia samego zbawienia, że tu mamy pewność. Natomiast co do zapłaty, myślę, że warto, tak? Myślę, że warto się starać i ten sądny dzień tak naprawdę pokaże, co ta osoba robiła. Na ile to jest wartościowe w oczach Boga. Tak? I można powiedzieć, tutaj opcji jest dużo. Tak? A co z kimś, kto się nawróci późno i nie ma czasu budować? Wiemy o tym, że jest planowana premia za późne nawrócenie. Różne takie warianty, czyli Bóg te wszystkie rzeczy on naprawdę zweryfikuje i wyda wyrok. Dobry. Sprawiedliwy wyrok dla każdego, kto wierzy i kto nie wierzy. Ja mówię do wierzących, więc skupiam się na tym, że jest fundament, jest Jezus Chrystus i jest też zapłata. Jeden fragment jeszcze z Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza, rozdział 10. Rozdział 10, wersety od 40 do 42. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka. A kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. A ktokolwiek by napoił jednego z tych maluczkich, tym tylko kubkiem zimnej wody jako ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. Jaka zapłata, tak? Ale myślę, że czytając ten poprzedni fragment i ten fragment, zaczyna się to wszystko układać w całość. I można powiedzieć, że no tak, te wielkie budowle na dobrym fundamencie budowane, to są zadania dla mężów bożych, kobiet bożych, wielkich, tych, co robią wielkie, poważne rzeczy dla Pana Boga. No tak, to oni będą mieli zapłatę, bo oni się natrudzili, dzieło będzie widoczne i ten sądny dzień na pewno to wszystko pokaże jeszcze bardziej, że oni są zasłużeni. Pewnie tak, ale i tutaj, w tym fragmencie, który przeczytałem, jest też mowa o dużo drobniejszych rzeczach, których nie można lekceważyć i które są dostępne dla każdego i z zapewnioną gwarancją zapłaty. Czyli nawet jeśli zrobisz coś małego, względnie małego albo całkiem małego, czyli przyjmiesz proroka sprawiedliwego albo zrobisz coś, co wydaje się bardzo drobne. Podasz kubek zimnej wody. Mała rzecz. Ale jeżeli zrobisz to, nie stracisz swojej zapłaty. Cokolwiek by to mogło być, co przysłuży się sprawie. Bo tutaj chodzi o to, żeby te rzeczy robić. Dla tych, których Pan Jezus posłał. Jest tak napisane, kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. O, dziękuję. Jak tu mamy? Otrzyma zapłatę. Nie straci zapłaty swojej. Skonsumowane, dobra woda. I to może ci się wydawać mała rzecz, ale z takich małych rzeczy to nasze życie się składa. I może masz takie nastawienie wobec innych ludzi raczej odpychające albo raczej krytyczne, to myślę, że warto jest w tym momencie zatrzymać się i zastanowić się. Ja ostatnio tak przyłapałem się, tak właśnie robię, a ta osoba. Czy ja byłbym gotów jakikolwiek gest przyjaźni zrobić do tej osoby? Jakikolwiek gest pomocy, cokolwiek. Może nie dużo, ale pamiętam to słowo, kubek zimnej wody. Coś, co pomoże. Może to nie być duże, może nie będę miał okazji tam całej historii o zbawieniu mu powiedzieć, czy wszystkich różnych rzeczy, które gdzieś tam mam w tyle głowy, ale taka mała rzecz. Jakie moje jest nastawienie? Czy jestem gotów pomóc? Czy jestem gotów przebaczyć? I myślę, że jeżeli taki nawyk będziemy wobec siebie mieli, bo to jest o wierzących, o naśladowcach Jezusa, żeby te rzeczy robić, sprawiedliwego, proroka, ale kogoś maluczkiego, wspomóc. Jeżeli będziemy mieli takie nastawienie wobec siebie nawzajem, to myślę, to się coś odblokowuje. To się coś odblokuje też w nas takiego, że będzie w nas widać miłość, o której Pan Jezus mówi, że po niej was poznają. To po pierwsze, a po drugie myślę, że takie otwarcie na drugiego człowieka, ono też się nie zatrzyma tylko w obrębie wierzących. Także będziemy po prostu widzieć drugiego człowieka i będziemy gotowi mu pomóc. bezinteresownie, w małej sprawie, tyle ile mogę, ale pomóc. Nie skrytykować, nie zagasić, ale raczej uruchomić, raczej docenić. To nic, że to, co robi ta druga osoba, nie leży w mojej specjalności. Bo ja tak sobie też czasem myślę, tamten robi różne rzeczy, dobre, ale ja tego w ogóle nie czuję. To w ogóle nie moja historia, nie moja bajka, nie mój wątek, nie moje zainteresowania. Nie znam się na tym. Ale czy to jest powód, żeby zaraz to skrytykować, powiedzieć, to nie ta droga, zawracaj, chodź tutaj, ja. Tak trzeba iść, za mną. Może tak, ale raczej pewnie nie. Dlatego, że Bóg, on ma wiele wątków i wiele możliwości działania i to nie jest powód do tego, żeby krytykować kogoś, kto robi coś inaczej. Każdy z nas odpowie za siebie. Raczej zachęta, ciekawe to jest, dobre to jest. Ja robię to, co do mnie należy i każdy z nas zda sprawę za siebie przed Panem Bogiem. Każdy odpowiada za siebie i za te różne drobne zachęty, za te różne drobne pomoce, które mamy, za to otrzymamy zapłatę. Czyli będzie sąd, będzie weryfikacja i to ma znaczenie. I o takim sądzie chciałem dzisiaj powiedzieć. Po pierwsze, sądzie od Pana Boga, który nadejdzie na wszystkich, jest zaplanowany, czas płynie, czas nadchodzi, zbliża się, Pan powstrzymuje pewne rzeczy, nadejdzie, przyjdzie i będzie miało miejsce, będzie realne, namacalne, wszyscy będą wiedzieli, że to jest, ale drugie też to, co jest dla nas, czyli sądzenie zachowania innych ludzi, że to raczej nie powinno mieć miejsca, to nie jest dobre, to jest destrukcyjne, to, co jest ważne i potrzebne od nas, to zachęta, podniesienie, pomoc choćby w małych rzeczach i za to będzie zapłata. Amen.